Drodzy bracia i drogie siostry, drodzy przyjaciele, to jest dla mnie przywilej, że mogę dzisiaj być wśród was i usłyszeć wam Słowem Bożym. Już dość dawno, powiem, nie byłem w zborze tutaj w Bydgoszczy, chociaż są pewne związki z tym zborem. Jest Krzysztof Rutkowski, jestem z Włocławka, ze zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. I kiedy sięgam pamięcią wstecz, to jeszcze pamiętam obozy w Oświecy, kiedy byliśmy tam, bywaliśmy jako młodzi ludzie. Jeszcze spaliśmy wtedy pod namiotami. Warunki były zupełnie inne niż są teraz. Pamiętam też, że tutaj młodzież z Bydgoszczy przyjeżdżała do nas do Włocławka na zjazdy młodzieżowe. My przyjeżdżaliśmy do Bydgoszczy. Czasami spotykaliśmy się też w innych miejscach. Pamiętam, właśnie to był brat Dębosz tutaj z Bydgoszczy. I to właśnie on był osobą, która mnie ochrzciła, kiedy miałem 15 lat. I to było jeszcze w Oświece. Także mam związki ze zborem w Bydgoszczy i tym bardziej jakoś cieszę się tym, że, nie może jakoś to źle powiedziane, ale cieszę się tym, że mogę tutaj dzisiaj być i usłużyć wam Słowem Bożym. I tym Słowem Bożym, którym chcę dzisiaj usłużyć, to jest będzie słowo z 4 rozdziału 1 listu Piotra. Będziemy przyglądać się wersetom od 1 do 6. Ja od razu zaznaczam, że zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj mamy trudny dzień. To jest trudny dzień również dla mnie. W jakiś sposób cieszę się z tego, że niedawno wróciłem do biegania i wczoraj byłem w lesie, gorąco i tak dalej, ale mam nadzieję, że też upał i ta pogoda, która nam wszystkim dzisiaj może w jakiś sposób doskwierać, nie będzie nas aż tak bardzo osłabiała. Zaznaczę też, że w życiu swoim przebiegłem 2 maratony, więc dzisiaj może czekać nas również maraton. Ale nie bójcie się, bracia i siostry. Postaram się powiedzieć to, co jest najważniejsze i uprzedzam, że nie jestem w stanie bardzo dokładnie omówić tych wszystkich 6 wersetów. Ja to już na ten temat usługiwałem wcześniej w swoim zborze we Włocławku i te 6 wersetów mam podzielone na 3 kazania. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te słowa i przyjrzeli się Kościołowi, który naśladuje Jezusa Chrystusa w Jego cierpieniu. I to w bardzo rzeczywistym wymiarze. Właśnie w tym realnym życiu, w którym uczestniczymy, tu i teraz. W tym świecie, w jakim przyszło nam żyć. Czasami my myślimy, że nasze czasy to są takie strasznie wyjątkowe. Że są strasznie wyjątkowe. Że w tamtych czasach to nie było takich problemów, jakie mamy dzisiaj. Albo że dzisiaj to my jesteśmy tacy tolerancyjni, jesteśmy tacy pluralistyczni. I tak dalej, że no każdy może uważać to, co chce, każdy może wierzyć w to, co chce i tak dalej. I chrześcijanom w tamtych czasach było, myślimy właśnie, że wówczas to było wszystko uzasadnione, dlaczego wierzący ludzie byli tak bardzo prześladowani. I właśnie w cierpieniu, w tym wymiarze naśladowali Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy Słowo Boże, 4 rozdział. Pierwszych 6 wersetów, 1 list Piotra. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą. Gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Zapomniałem zrobić jedną rzecz, powinienem powiedzieć parę słów o sobie. I może zanim przejdę do tego tekstu i przyjrzymy się temu tekstu bardzo krótko. Ja nie lubię mówić w ogóle o sobie, ale powiem mniej więcej, jak w tej chwili wygląda moje życie. Jestem żonatym mężczyzną. W przyszłym roku będziemy z żoną obchodzić 30. rocznicę. Mam dwójkę dzieci, dwie córki. W tej chwili obydwie już są wierzącymi osobami. Są już też zamężne i też moi zięciowie są wierzącymi ludźmi. Mam dwóch wnuków. Tym, czym się zajmuję na co dzień, prowadzę fundację Legatio. Jest to fundacja, która wydaje literaturę chrześcijańską. Być może ktoś z was, bracia i siostry, sięgnął kiedyś po książkę z fundacji. I to jest moje główne zajęcie. Oczywiście też udzielam się w moim macierzystym zborze we Włocławku. Głównie to jest służba kaznodziejska, chociaż w przeszłości też uczestniczyłem w wielu innych rzeczach. Też mamy mały ośrodek w Teodorowie. Nie tylko służba kaznodziejska, ale też prowadzenie kiedyś obozów, usługiwanie na tych obozach i wiele, wiele innych rzeczy. Tyle o mnie. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się teraz temu słowu i zastanowili się, to, co słyszymy, usłyszeliśmy i słyszymy od Pana Jezusa Chrystusa, to, co powiedział bezpośrednio do swoich uczniów, brzmiało: idźcie i czyńcie uczniami. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, ucząc je przestrzegać to, co wam przekazałem, czy tego, co wam przekazałem. I dzisiaj to, co, nad czym się zastanawiamy i nad czym ja się zastanawiam szczególnie, jest to, czy Kościół rzeczywiście i czy my rzeczywiście spełniamy to polecenie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ze smutkiem obserwuję, że to raczej Kościół staje się uczniem tego świata. To Kościół raczej przyjmuje różne rzeczy z tego świata, do Kościoła. Często robi to właśnie w tym celu, żeby przybliżyć ten świat, żeby ten świat łatwiej mógł zaakceptować Kościół. Tutaj właśnie mierzymy się w tym tekście, w ogóle w pierwszym liście Piotra. Piotr pisze do tych, którzy byli, jak czytamy na początku samym, do rozproszonych, wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. To był dość rozległy obszar współczesnej Turcji, o której dzisiaj wiemy, że tam chrześcijaństwo jest w zupełnym, jakbyśmy powiedzieli, zaniku albo w jakichś szczątkowych naprawdę formach. Tam, gdzie kiedyś były potężne, silne zbory, tam, gdzie właśnie prowadził działalność apostoł Paweł, tam widzimy, że chrześcijaństwo, możemy powiedzieć, w dużym stopniu zaniknęło. I właśnie Piotr pisze do tych ludzi na tamtym obszarze, którzy najwyraźniej byli wychodźcami. Byli pielgrzymami, jakich inaczej Piotr określa. I co było głównym powodem, kiedy czytamy cały list, pierwszy list Piotra, to zauważamy, że to było cierpienie. Ale skąd wzięło się to cierpienie? My czasami myślimy, że cierpimy, bo mamy jakieś może drobne problemy. Często, zresztą Piotr to podkreśla, niektóre cierpienia spowodowane są tym, że źle robimy. I Piotr mówi, to nie jest nic wielkiego, nie masz się czym chlubić. To wcześniej mówi Piotr, jeżeli cierpisz za złe uczynki. To jest cierpienie, ale to jest zasłużone cierpienie. On mówi, większym błogosławieństwem i łaską u Boga i Jego wolą jest właśnie, abyśmy cierpieli za dobre uczynki. To, co się stało z ludźmi, do których pisze Piotr, to oni cierpieli właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa i ze względu na to, że oni byli wiernymi naśladowcami swojego mistrza. I tutaj apostoł Piotr w tym fragmencie, w 4 rozdziale, jakbyśmy spojrzeli na pewien schemat, mówi nam w ten sposób, że Chrystus cierpiał cieleśnie, by właśnie nam otworzyć możliwość tego, żebyśmy zaniechali grzechu w naszym życiu. Nie wiem, czy bracia i siostry często się nad tym zastanawiacie, bo często patrzymy na Jezusa Chrystusa i na zbawienie, ale tylko w kategoriach ja potrzebuję Bożej łaski. Tak jak apostoł Paweł mówi, nie przyjmujcie na darmo łaski Bożej, albo mówi, nie uważajcie, że skoro macie łaskę, to teraz macie zielone światło i wolną drogę, żeby grzeszyć. Nie, nigdy tak Słowo Boże nie naucza. Paweł mówi, Wręcz przeciwnie. On potępia taką właśnie postawę. Ale my często tak mamy taką skłonność, nam jest wygodnie, to jest nasze takie ludzkie, takie cielesne. Właśnie tak trudno nam się często rozstać, o czym zresztą Piotr tutaj pisze, z tymi naszymi ludzkimi pragnieniami, takimi tym, co on określa jako pożądliwości. Oczywiście pożądliwości, Słowo Boże mówi, kiedy używa tego słowa czasownika, pożądać, można pożądać dobrych rzeczy. I tego właśnie mamy pożądać, ale możemy też pożądać złych rzeczy. I możemy żyć właśnie w naszych ludzkich pożądliwościach, ale czy patrzyliśmy kiedykolwiek na nasze życie i na zbawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie właśnie z tej perspektywy? Chrystus cierpiał cieleśnie, dlaczego? Po to, żeby nas zbawić, ale częścią tego zbawienia i częścią naśladowania Jezusa Chrystusa jest właśnie to, żebyśmy zaniechali grzechu, żebyśmy przestali być poddani grzechowi, żeby grzech przestał rządzić w naszym życiu. To nie znaczy, że my możemy ten grzech wyrugować całkowicie, że nie przyjdą pokusy. Pokusa to nie jest jeszcze grzech. Nie. Ale nie musimy pozwalać na to właśnie przez zasługę Jezusa Chrystusa. To, że On nam, jak Piotr mówi później, że mamy wszystko, co jest nam potrzebne. W drugim swoim liście pisze: Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. Dlatego Piotr wzywa, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą. A więc Chrystus otwiera nam możliwość zaniechania grzechu. Nie musimy już więcej być pod panowaniem grzechu, ale możemy teraz zacząć żyć według woli Boga. Dawne życie było właśnie uganianiem się za naszymi zachciankami, za zachciankami naszego ciała. I teraz Piotr mówi do wierzących ludzi, do tych, którzy kierował bezpośrednio swój list, ale również do nas, że teraz, kiedy poznaliście Chrystusa, zrywacie ze swoim dawnym życiem. Kiedy zrywacie z tym dawnym życiem, narażacie się na ocenę i osąd tych, którzy żyją wokół was. Często na osąd waszych towarzyszy waszego dawnego, starego życia w grzechu. I Piotr mówi, że to życie właśnie tych ludzi, którzy żyją bez Boga, którzy właśnie żyją w pożądliwościach, lekceważąc Boga, lekceważąc Jego zbawienie, w swoim czasie, Piotr mówi, zostanie, jak tu czytaliśmy, przez Boga osądzone. A więc celem Ewangelii, której centralną postacią jest sam Jezus Chrystus, Zbawiciel, jest właśnie to, żeby nasze życie się zmieniło, żeby zmieniła się nasza wieczność, nasze wieczne przeznaczenie. I w tym życiu, abyśmy mogli służyć Bogu, Jego woli. Dlatego Piotr w tym pierwszym liście czyni te wezwania do tego, abyśmy zerwali z naszym dawnym postępowaniem. Właśnie kiedy on otwiera swój list już na samym początku, w 17, pierwszym rozdziale, 17, 19 wersecie czyta: a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę. I rzeczywiście Piotr nie ma względu na osoby. Kiedy kieruje ostrzeżenia w 5 rozdziale, otwieramy 5 rozdział i zaczyna ostrzegać i mówić o niebezpieczeństwach, to od kogo zaczyna? Mówi o starszych, czyli prezbiteros. Mówi o tych, którzy właśnie są na czele Kościoła, których też określa: paście trzodę pańską. Czyli poprzez funkcję, jaką mają robić, to co my mówimy pastor, tak? Czyli starszy, pastor. I ostrzega przed niebezpieczeństwami, zagrożeniami, jakie mogą ich właśnie spotkać. Bez względu na osobę. I oczywiście też mówi o wszystkich chrześcijanach. Bez względu na osobę. Sądzi każdego według uczynków jego. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi. I tutaj jest właśnie odwołanie ponowne do Jezusa Chrystusa i do Jego ofiary. To, co Piotr powiedział w pierwszym wersecie. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele. I co mówi Piotr w pierwszym rozdziale? Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Ofiara Jezusa Chrystusa dzisiaj, tak jak robiła to w czasach Piotra, apostołów, robiła przez wieki, ona wzywa nas do tego, abyśmy porzucili nasze dawne życie. Chrystus umiera. Chrystus przez swoją ofiarę, o której tutaj czytaliśmy i o której czytamy, kiedy właśnie zastanawiamy się nad jego cierpieniem, jaki był cel tej ofiary. I kiedy sięgamy do apostoła Pawła, do listu do Rzymian, czytamy takie słowa, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, prawo Boże, w czym był słaby z powodu ciała, czy jego ciała, naszego, z powodu naszej grzesznej natury. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił, inaczej osądził, wylał wyrok. Osądził grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. I tutaj apostoł Paweł całkowicie zgadza się z Piotrem i mówi, wzywa nas, przecież właśnie po to został ofiarowany Jezus Chrystus, aby was wyzwolić z waszych grzechów. Ale nie tylko, nie tak jak właśnie Paweł pisze, że po to, skoro aby łaska obfitsza była, no to grzeszmy więcej, to wtedy Bóg będzie więcej musiał nam łaski okazywać i tak dalej. Nie. Paweł mówi, przenigdy. Jakże możecie żyć dalej w grzechu? Oczywiście ja tutaj nie wzywam do jakiegoś super doskonałości, bo czegoś takiego nie ma i Piotr sam tego doświadczył w swoim życiu. Apostoł Paweł patrzy na siebie i mówi, kiedy chce czynić dobre, to trzyma się mnie złe. On widzi to napięcie, jakie jest w nas ludziach, w tym realnym świecie. I dlatego co robi? On odwołuje się do Jezusa Chrystusa, który umiera na krzyżu Golgoty. I do tego, że moc Jezusa Chrystusa, moc Boga okazana w Jezusie Chrystusie może zmienić nasze życie. Może podporządkować nasze życie woli Bożej. I do tego nas Bóg właśnie wzywa. Do tego wzywa nas Ewangelia. Apostoł Paweł w innym miejscu, w drugim liście do Koryntian powiedział, on tego, który nie znał grzechu, to chodzi o Jezusa Chrystusa, który sam nie zgrzeszył. O czym również pisze Piotr w pierwszym liście. Za nas grzechem uczynił. I teraz jest pytanie, skoro Chrystus cierpiał, czy to nie jest, bracia i siostry, bo to jest. To jest dla nas wyzwanie dzisiaj, żeby nasze życie było odtąd poddane właśnie Bogu. Porzucenie grzechu. I właśnie istnieje ten ścisły związek cierpiącego Chrystusa, który umiera na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Właśnie jest związek. Żebyśmy my powstrzymywali się od grzechu. Żebyśmy zaniechali grzechu w naszym życiu. I apostoł Paweł mówi tak, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my, i co czytamy? Nowe życie prowadzili. Nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, pozbawione władzy, wpływu, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Oto wszystko stało się nowe. I to jest właśnie zasługa Jezusa Chrystusa i Jego ofiary. I chcę, bracia i siostry, żebyśmy w tej chwili już uzmysłowili sobie, uświadomili tą potrzebę. Kiedy odwołujemy się do Jezusa Chrystusa, kiedy mówimy o krzyżu Jezusa Chrystusa, to musimy pamiętać o tym, że to oznacza, iż ta ofiara wzywa nas do tego, abyśmy zaniechali grzechu. Tak jak Piotr nam mówi, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele. I my widzimy Jezusa Chrystusa, który jest wystawiony na pokusy. Szatan go kusi, nie wiem ilu z nas przetrwałoby te pokuszenia. Widzimy Jezusa Chrystusa, który cierpi również, zmagając się ze swoimi uczniami, z ich myśleniem, z ich postawą. Bo obserwujemy, prawda, jak jest, pojawiają się problemy wśród nich. Kto z nas będzie najważniejszy, Boże, Panie Jezu, kiedy będziemy w Twoim już królestwie? Kto z nas będzie panował? Który z nas? Tak, przychodzi też matka i mówi, ja bym chciała, żeby jeden mój syn zasiadł po Twojej lewicy, a drugi po prawicy. To jest nasze ludzkie. I Pan Jezus Chrystus nieustannie musiał zmagać się z takimi problemami, z taką postawą, z myśleniem. I my również reprezentujemy często podobne postawy, podobne myślenie. Jezus Chrystus też, jak pamiętamy Piotra, kiedy on mówił o tym, że musi iść do Jerozolimy, musi być ukrzyżowany, musi właśnie cierpieć, to pamiętamy, Piotr mówi, nie przyjdzie to na ciebie. Nie przyjdzie to na ciebie. Pan Jezus powiedział do Piotra, idź precz, szatanie. I powiedział mu, że ty myślisz o tym, co jest właśnie ludzkie, a nie myślisz wcale o woli Bożej, ale to jest właśnie moją rolą, moim zadaniem wypełnić wolą Bożą. I w ten sposób Chrystus, ten, który umiera na krzyżu, staje się dla nas Bożą mocą, staje się dla nas przykładem i wezwaniem do tego, abyśmy już dzisiaj prowadzili nowe życie. Nowe życie oznacza nowego Pana. Nie jesteśmy już więcej zorientowani właśnie i nastawieni na pożądliwości ludzkie, ale na spełnianie Bożej woli. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Kiedy Piotr mówi o tym pozostałym czasie, to chodzi mu o te dni, które nam zostały do końca naszego życia, dopóki jesteśmy tu i teraz, w tym ciele, dopóki żyjemy. I tutaj stawiamy sobie właśnie pytanie. I Piotr nas dzisiaj wzywa i stawia nam dzisiaj pytanie, jak wykorzystasz pozostały czas swojego życia? Co z nim zrobisz? Czy dalej będziesz robił to, co robiłeś może do tej pory? Piotr jest zaniepokojony. Dlaczego on pisze do tych wierzących rozproszonych po dużym obszarze dawnej Turcji? Dlatego, że oni cierpią i on zdaje sobie sprawę, że te cierpienia mogą wystawić ich na różnego rodzaju pokusy. Ich myślenie może się zmienić. Dlatego on ich chce utwierdzić, aby dalej naśladowali Jezusa Chrystusa. Żeby swój pozostały czas poświęcili na to, aby już nie chodzić i nie spełniać swoich pożądliwości. I nie żyć tak, jak żyją właśnie ludzie wokół nich. I to cierpienie, o którym za chwilę krótko powiem, właśnie Piotr, kiedy pisze o tym cierpieniu, to ono wynikało z życia w tamtym społeczeństwie. Takim pluralistycznym, gdzie mieliśmy całe panteony bogów. Proszę bardzo, chcesz czcić tego Boga? Proszę, czci go. Chcesz czcić tamtego Boga? Proszę bardzo. My jesteśmy, tak jak Paweł poszedł, był w Atenach, powiedział, jesteście nadzwyczaj pobożnymi ludźmi, mówi do Greków. Jesteście w takim bardzo prestiżowym miejscu, na Areopagu. Mówi, jesteście bardzo pobożnymi ludźmi. Macie ołtarz dla każdego Boga, a nawet, żeby się upewnić, że któregoś pominęliście, to jeszcze ołtarz dla nieznanego Boga, na wszelki wypadek. Ale Paweł co mówi? Ale ja przychodzę wam zwiastować Ewangelię, ja przychodzę wam zwiastować zbawienie. Jest tylko jedna droga i kiedy my właśnie patrzymy na świat współcześnie, to my też tak mamy taką, możemy mieć skłonność do tego, że ach, musimy mieć ten pluralizm, musimy jakoś ten świat ugłaskać i tak dalej. Niekoniecznie. My chcemy czasami uniknąć właśnie tego cierpienia. Apostoł Paweł, jak skończył swoje kazanie i powiedział o zmartwychwstaniu, to filozofowie powiedzieli, co ten bajarz nam opowiada? Co to są za bajki w ogóle? Że ktoś wstał z martwych? Szydzili z apostoła Pawła. Kiedy zwiastujemy Ewangelię, tak jak przekazał ją Pan Jezus Chrystus, tak jak on nam przekazał przez apostołów, tą, którą znajdujemy w Słowie Bożym, to widzimy, że rzeczywiście, kiedy trzymamy się tej Ewangelii, wystawiamy się na cierpienia. Ten świat i ludzie nie akceptują tej Ewangelii. Łatwiej jest dogadać się z tym światem, kiedy my właśnie zaczynamy powoli, stopniowo uczyć się od tego świata, tego relatywizmu, czyli wszystko zależy od punktu odniesienia, takiego właśnie pluralizmu, wszystko jest, ty sobie tak wierzysz, dobrze, to wszystko będzie w porządku, ja tak. Kiedy mówimy ludziom, jeden prosty przykład, kiedy powiemy ludziom, że jedyną drogą jest Jezus Chrystus, że powiemy ludziom, ale Jezus Chrystus powiedział, tak jak macie bracia i siostry tutaj napisane. Właśnie to motto. Jeżeli to powiemy ludziom, no ale chwileczkę, ale co ty opowiadasz? Przecież mamy jeszcze, tutaj są takie religie, filozofie i tak dalej, jest przecież tu dobrych ludzi na ziemi i tak dalej. A ty mówisz, że tylko Jezus Chrystus? To jest zwykle dla ludzi bardzo oburzające. Jak ty dzisiaj w pluralistycznym, wielokulturowym świecie możesz mówić, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą zbawienia? Jeżeli będziesz to głosił, będziesz to mówił i będziesz żył zgodnie z tym, to wiedz, że spotka cię to, o czym pisze Piotr w pierwszym swoim liście. Będziesz cierpiał, będziesz cierpiała. Ale Piotr stawia to pytanie, właśnie jak wykorzystasz? Czy dalej jednak pójdziesz, że będziesz żył tak, jak ten świat żyje? Czy jednak opamiętasz się, jak to dzisiaj młodzi ludzie mówią, ogarniesz się i zaczniesz słuchać Boga i Jego woli. Już więcej nie spełniając grzesznych pragnień ludzi. Nie słuchając tego starego Pana, którym tak naprawdę jesteśmy my sami dla siebie. I tak jak Słowo Boże ciągle nam uświadamia, Nowy Testament, apostołowie, że żyjemy właśnie dla siebie, dla swoich rozlicznych pożądliwości, pragnień. I wtedy mamy jednego Pana. To, do czego wzywa nas Piotr, mówi, musicie zmienić Pana. Musicie się poddać woli kogoś innego. To jest oczekiwane, które stawia nam Bóg przez Jezusa Chrystusa. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się i wy tą myślą. Musimy poddawać się teraz Bożej woli. Mamy nowego Pana. A to, że rezygnujemy z naszego dawnego życia, oczywiście wywoła wielkie niezadowolenie u tych, którzy nas znali właśnie w tym dawnym życiu. I podając się Bożej woli, mając nowego Pana, akceptujemy Jego normy, Jego naukę, Jego rozumienie, Jego punkt widzenia, Jego dążności, Jego myśli. Tego wszystkiego musimy się nauczyć, musimy się dowiedzieć. Boże, ale jaka jest Twoja wola? Co jest Twoją wolą? Nie chodzi o to, że my się uczymy dla mojego prywatnego życia, tak jak my jesteśmy współcześnie już tak skażeni, że moje indywidualnie, dla mnie. Słowo Boże nam mówi i daje nam wskazówki. Oczywiście Bóg nas prowadzi i tak dalej, ja tutaj temu nie zaprzeczam. Ale my patrząc na Ewangelię i na Słowo Boże, my mamy zasady, normy. Mamy objawienie Boga i Jego charakteru po to, żebyśmy się nauczyli, co się Bogu podoba, jaka jest Jego wola. Bo z natury tego nie wiemy. Pan Jezus powiedział takie słowa, jeśli kto chce pełnić wolę Jego, czyli Ojca, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Związek między nauką a wolą Bożą. Ten pozna. Jest potrzeba nauczenia się tego, co mówimy w modlitwie pańskiej. Bądź wola Twoja. My jesteśmy przyzwyczajeni, ja też. Ja nie mówię, że ja jestem lepszy, bracie i siostry. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Często to zależy też od naszego typu charakterologicznego, tak? Wiemy, że niektórzy mają bardziej dominujące charaktery, inni mniej i tak dalej. Ale musimy się uczyć mówić do Boga, bądź wola Twoja. I oczywiście to jest bardzo pojemne stwierdzenie i my później w życiu, w naszej wędrówce za Chrystusem uczymy się spokojnie, w naszym tempie tego, co to oznacza, bądź wola Twoja. Jak też apostoł Paweł powiedział w pewnej sytuacji, niech się dzieje wola Pańska. Musimy mieć zmienione nasze myślenie. To co właśnie, kiedy mówimy o nawróceniu, zmianie naszego myślenia. Apostoł Paweł powiedział, a nie upodabniajcie się do tego świata. Zobaczmy, jakie współbrzmiące słowa z tym, co Piotr tutaj mówi. Nie upodabniajcie się do tego świata. Do którego świata? Wtedy to było do tamtego. Teraz mamy świat i czasami my tak uważamy, że my to mamy zupełnie inny świat i wszystko się zmienia i my musimy czasami zmienić Ewangelię, musimy wszystko przerabiać, bo my żyjemy w innym świecie. Tak, pewne rzeczy owszem, pewne rzeczy były uwarunkowane kulturowo i tak dalej, ale my już zaczynamy czasami, wydaje się, przesadzać. I musimy być z tym bardzo ostrożni, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Zobaczmy, jak umysł nasz jest ważny. To, co do niego wkładamy. To, czym karmimy nasz umysł. Czy w ogóle szanujemy nasz umysł? To jest często pytanie, które ja sobie stawiam i stawiam tam, gdzie czasami, zwykle to w moim zborze, czasami też w Inowrocławiu. To jest właśnie pytanie, co mam w swojej głowie? Co układa moje myślenie? Świat? A jak świat układa moje myślenie? Proste sposoby. Włączam telewizję, włączam internet. Ja nie mówię, że telewizji nie należy oglądać. Włączam internet, biorę książkę, biorę czasopismo i widzę, jak żyje świat. Widzę, co jest istotne dla świata. I jako chrześcijanin ja tam mogę się dowiedzieć, jak dzisiaj ludzie myślą. Co dzisiaj ludzie czują, z czym się zmagają, jakie mają problemy. Ale to nie znaczy, że ja mam się upodobnić do tego świata i mam być taki jak ten świat. Ja może w ten sposób, widząc pewne rzeczy, mogę w bardziej taki praktyczny sposób, czy w sposób bardziej zrozumiały, o to jest lepsze słowo, w bardziej zrozumiały sposób przedstawić tę samą starą Ewangelię, którą głosił Jezus Chrystus i którą głosili apostołowie. Abyście umieli rozróżnić przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli co? Rozróżnić, co jest wolą Bożą. Co jest dobre, miłe i doskonałe. To, co jest dobre. Piękne, budujące, krzepiące. Tak właśnie Grecy rozumieli. To jest dobro. To właśnie odzwierciedlało, to słowo, które mamy tu przetłumaczone, to ono właśnie odzwierciedlało. To, co jest piękne, to, co jest budujące, to jest korzystne, miłe i doskonałe. I Słowo Boże nam mówi o tym, że my możemy znać Bożą wolę i możemy ją pełnić w naszym życiu. Paweł w liście do Kolosan mówi w ten sposób, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, czyli usłyszeli, jak sobie właśnie radzą wierzący ludzie w Kolosach, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego, słuchajmy bracia i siostry, do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. To jest osiągalne. I Paweł właśnie o to się modli dla wierzących ludzi. O co my dzisiaj się modlimy dla Kościoła? O co modlimy się dla siebie, dla swojej społeczności? Dla naszego brata, dla naszej siostry? O co się modlimy? Jakie wartości są dla nas istotne? Abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I w innym miejscu Paweł mówi w liście do Efezjan w ten sposób, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I tutaj jak czytaliśmy o tych różnych, to co Piotr pisze o tych pijatykach, to jest napisane, i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. A raczej lepsze tłumaczenie byłoby, ale dawajcie się nieustannie napełniać Duchem Świętym. To nie jest najszczęśliwszy przekład, bo on tutaj mówi, nie do końca oddaje sens, a powinno być raczej, dawajcie się napełniać Duchem Świętym cały czas, każdego dnia. A więc to, co powinno nas motywować do życia we wstrzemięźliwości, właśnie żebyśmy wstrzymywali się od grzechu. To jest właśnie cierpienie Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Musimy pamiętać, że ten stary Pan musi zostać zastąpiony nowym, jeżeli grzech ma nad nami już więcej nie panować, a ma panować nad nami Jego wola. Jak wykorzystamy ten czas, który mamy? Piotr tutaj powiedział, uzbrójcie się tą myślą, myśląc o Jezusie Chrystusie, że On, będąc w ciele, cierpiał. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, mnie prześladowali i was prześladować będą. Życie chrześcijanina niesie w sobie cierpienie. I ono ma swoją funkcję, o której oczywiście Piotr na samym początku listu podaje nam, więc jeżeli jesteśmy bardzo zaciekawieni, to spójrzmy. Piotr nam mówi w 3 wersecie, dość, wystarczy już, bardzo kategorycznie. Dość bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogańskie. Już wystarczy. Piotr wyraźnie rozróżnia między tym, co było, a czym jest, co jest teraz, odkąd poddaliśmy się Bogu, Jego woli, odkąd zaufaliśmy Chrystusowi. Jest wyraźna różnica, jest wyraźna zmiana. Ta zmiana oznacza to, że mamy inny kurs życia, myślenia, postępowania. I Słowo Boże mówi wyraźnie o tym rozgraniczeniu. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. A więc to jest zupełnie nowe życie. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Zobaczmy, jak wielokrotnie i nieustannie Słowo Boże nas wzywa właśnie do tego, żebyśmy poddali się Bogu, abyśmy zaniechali, zaniechali grzechu, abyśmy wzorując się na Chrystusie, opierając się na Jego ofierze, na tej wspaniałej, dobrej nowinie, że nasze grzechy zostały nam odpuszczone. Nie tylko te, które popełniliśmy w przyszłości, te również, które popełniliśmy dzisiaj i te, które jeszcze popełnimy. Ale to nas nie uprawnia i nie zachęca nas do tego, żebyśmy żyli niezgodnie z Bożą wolą. Wręcz przeciwnie. Ofiara Chrystusa nas zachęca, abyśmy uzbroili się, abyśmy byli poddali się temu cierpieniu. Jak Słowo Boże w pewnym momencie mówi, lecz wy nie oparliście się w walce, już nie pamiętam dokładnie, ale sens jest taki, że nie oparliście się do krwi w walce przeciwko grzechowi. Jakkolwiek rozumiemy to słowo, my widzimy, że wielu chrześcijan, między innymi Piotr, apostoł Paweł, oni oparli się, nie wyrzekli się Ewangelii i zapłacili za to swoim życiem. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I pełnienie właśnie tej woli niewierzących ludzi, bo tak właśnie Piotr to ujmuje. On mówi, spełnialiście, dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie. Szliśmy drogą tak, jak idzie ten świat, tak jak żyje ten świat, z jego myśleniem, właśnie z zaspokajaniem swoich pożądliwości. I jest 6 rzeczy, które właśnie charakteryzowały świat, w którym żyli tamci ludzie, do których pisał apostoł Piotr. I właśnie w tamtym regionie, tak zresztą jak wszędzie, każda społeczność ludzka koncentrowała się i na jakimś, na kulcie jakiegoś bóstwa. Była poddana, oddana kultowi jakiegoś bóstwa. W tamtym miejscu szczególnie i takimi najbardziej znanymi bóstwami to była właśnie Artemida, ta słynna z dziejów apostolskich, Artemida Efeska, Demeter, Kybele, Dionizos. To znamy Dionizosa, to nam się kojarzy właśnie z piciem alkoholu, tak? Takim niekontrolowanym piciem alkoholu. I ludzie wszyscy, całe społeczeństwo było zaangażowane właśnie w kult bogów. Należy też pamiętać, jakie to było dla chrześcijan trudne. Dlatego, że uprawiany zawód, byłeś rzemieślnikiem, murarzem, czy właśnie tak jak czytamy o tych wytwórcach, tych posążków i tak dalej. Zazwyczaj każdy zawód miał swoje bóstwo i ludzie musieli, byli zobowiązani do tego, że kiedy zbierali się razem jako właśnie cech taki, rzemiosło, to zbierali się po to, żeby między innymi oddawać cześć temu bóstwu. I często dla chrześcijan co to oznaczało? Kiedy ja się nawracałem, to co to? Ja mówiłem do swoich kolegów po fachu, mówiłem, panowie, ja już dzisiaj nie idę czcić z wami Dionizosa na przykład. Nie będę wylewał żadnych ofiar dla jakiegoś bóstwa. Nie będę brał też udziału w rozpustnej biesiadzie. Bo często te właśnie biesiady kończyły się i charakteryzowały się wielką rozwiązłością moralną, seksualną. Bo myślę, że mogę to wprost powiedzieć. Jeżeli my czasami, ja tak się śmieję, mówię, jeżeli my myślimy, że my mamy rozwiązłe społeczeństwo, to jeszcze nie doszliśmy tam, gdzie było kiedyś. Kiedy ludzie wręcz na ulicach, kiedy były oddawano cześć Dionizosowi, kiedy ludzie na ulicach pili, bawili się, dochodziło do nierządu, ale też kiedy spojrzymy na pewne praktyki w średniowieczu podczas karnawału, to tam właśnie zobaczymy jeszcze te dawne zwyczaje pogańskie. Tak właśnie było. I ci ludzie, którzy się nawrócili, do których pisał Piotr, do tych wychodźców rozproszonych, oni kiedyś tak żyli, ale teraz się oddali Bogu. I co? I oni już w tym nie uczestniczą, nie wychodzą z innymi, nie tańczą, nie robią tych wszystkich rzeczy, nie upijają się. Tak jak właśnie tu Piotr mówi, rozpusta, czyli taka nieprzyzwoitość, niepohamowana, potok rozpusty, który bardzo często oczywiście dotyczył sfery seksualności człowieka. Ach, po prostu pragnę, chcę, pożądam i idę, to robię. Jeszcze dla ciekawości, kiedy czytamy starożytność, o starożytności i o praktykach, kiedy była prostytucja świątynna, były kobiety w świątyni, można było sobie przyjść. I one oddawały się mężczyźnie. Takie były czasy. W takich czasach pisał, do ludzi z takiego społeczeństwa pisał właśnie apostoł Piotr. Rozpusta, pożądliwość, czyli to przemożne pragnienie, żeby wejść w posiadanie czegoś, czego nie posiadamy. Często oznacza właśnie pragnienie czegoś, co jest zakazane. Pożądliwość dla pieniędzy, właśnie dla, jeżeli chodzi o sprawy seksu, sława, wiedza. I właśnie bóstwa i oddawanie jej cześć, kult tych bóstw miał pomagać człowiekowi w zaspokojeniu właśnie tych pożądliwości. Pijaństwo, czyli nadmierne, w tamtych czasach chodziło głównie o wino. Biesiady, te dzikie przyjęcia pełne alkoholu i niemoralności. Po to właśnie, by się zabawić i rozweselić, które często przybierały formę ulicznych, hałaśliwych marszów z pochodniami, między innymi właśnie ku czci Bachusa albo Dionizosa. Pijatyki właśnie po to, żeby spotkać się, aby się upić, nadużywać alkoholu. Bezecne bałwochwalstwo, które oczywiście jest przeciwko Bożemu prawu. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jaki jest kult współcześnie? Nie zauważamy. No, czasami może ktoś ma Buddę, chociaż i widzimy, że ludzie, może w naszym kraju często ludzie mają obrazy na ścianach, widzimy pewne figury, posążki i tak dalej. I my myślimy, że to jest właśnie jedyny sposób, w jaki człowiek może być bałwochwalcą. Zapominamy o tym, że Słowo Boże nas wyraźnie uczy, że możemy mieć innych bożków. Możemy bałwochwalstwo uprawiać w zupełnie inny sposób, właśnie przez na przykład naszą chciwość. Co dzisiaj ludzie czczą? Kult pieniądza, bogactwa, kult sławy. Taki jest właśnie świat. I ja co chcę zrobić? Jeżeli ja poddaję się temu, to oczywiście poddaję się swojej pożądliwości. Właśnie chcę tego, chcę tamtego. Nie dziwimy się czasami, że nawet Ewangelia jest wypaczana w taki sposób, że jak ty będziesz chodził właśnie z Bogiem, to nie będzie, raczej nie usłyszymy o tym cierpieniu, o którym pisze Piotr, tylko mówi, jak będziesz tak robił, to będziesz zdrowy i bogaty. Bo to tak, i ludzie tego słuchają. Dlaczego? Bo to łechce nasze ucho. Bo to odpowiada, ja potrzebuję kasy. To jest dobry kościół, bo tam mi właśnie mówią, że ja mogę mieć kasę i to jest dobrze, bo to znaczy, że Pan Bóg mi wtedy błogosławi. A co powiemy o tych chrześcijanach cierpiących, którzy przez Ewangelię byli wyrzucani ze swoich domów, musieli uciekać. Czasami może tracili swoją pracę, zawód, właśnie dlatego, że nie chcieli już dłużej praktykować to, co praktykowało społeczeństwo, w którym żyli. Ja wiem, że to brzmi radykalnie. Pamiętajmy o tym, że to, co jest piękne i właśnie jeszcze Piotr później mówi w 4 rozdziale o tym wrogu. Przepraszam, to już mówi w 5 rozdziale, kiedy mówi właśnie o naszym wrogu, który stoi za tymi różnymi rzeczami. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Na to narażeni są wierzący ludzie. I my się narażamy. To Piotr mówi, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą. Jeżeli będziecie chcieli pełnić wolę waszego Boga, Pan Jezus by powiedział, mojego Ojca, to będziecie cierpieć z tego powodu. Społeczeństwo często będzie się od was odwracało. Będzie was, jakbyśmy mogli powiedzieć, wypluwało. Będzie szydziło. Piotr pisze tutaj, w tym liście. Oczerniają was. Mówią, oskarżają was o wszelkiego rodzaju zło. Bo co, jak reaguje społeczeństwo? Co to za człowiek? Jak on żyje? Nie chodzi, nie robi tego, co my robimy. Jest uczciwy. Nie można z nim pójść i czegoś ukraść. Nie można go skłonić do tego, ale słuchaj, to wiesz co, powiemy naszemu szefowi, że było inaczej, tak? I na przykład kolega proponuje nam, żebyśmy okłamali kogoś. I jak ja powiem nie mojemu koledze w pracy, to co wtedy? Co to za człowiek? Przecież wszyscy tak robią. A ten mówi nie. Takich okazji, takich przykładów bracia i siostry jest całe mnóstwo i moglibyśmy się tutaj usiąść razem w kółku i podzielić się naszymi życiowymi doświadczeniami, jak to łatwo jest właśnie ulec tej presji, czy ulegać tej presji, albo jak często jesteśmy wystawiani na tego rodzaju pokusy. Społeczeństwo dziwi się, tak jak pisze Piotr, są zaskoczeni takim zachowaniem. To, co jest coś dla społeczeństwa zupełnie nowego, niezwykłego, mówi. Ci ludzie coś zło chcą przewrócić nasze społeczeństwo, chcą zmienić nasze zwyczaje, nasze życie. Co jest tej osobie? Dlaczego tak dziwnie się zachowuje? Dlaczego Piotr to wyjaśnia? Dlatego, że, jak tutaj jest napisane, nie biegniemy razem z nimi. Nie schodzicie się razem z nimi na lekkomyślne rozpusty. I tak naprawdę to chodzi, sens jest tego taki, żeby ten świat, ludzie nieodrodzeni biegną w określonym kierunku i chcą, żebyśmy my również biegli razem z nim, a my tego nie robimy. Do czego tak śpieszą? Lekkomyślnych rozpust. Do takiego rozpasania, lekkomyślnego i zuchwałego życia. Nie zważają już na nic, nie liczą się z żadnymi konsekwencjami. Ale oczywiście Piotr też mówi, jaki jest koniec, będzie sąd. I to właśnie społeczeństwo, ci ludzie podejrzewają tych, którzy chcą żyć zgodnie z wolą Bożą, często o różne złe motywy, złe rzeczy, obrażają, oczerniają, plotkują, a może nawet prześladują, tak jak to się niejednokrotnie działo. Jezus Chrystus cierpiał za nasze grzechy, dlatego zaufanie Chrystusowi i Jego ofierze oznacza zwrot w naszym życiu. On oznacza zerwanie z grzeszną przeszłością. To już zrywasz z tym, co robiłeś do tej pory. I to nie ma znaczenia. Być może brałeś w jakichś tam dzikich imprezach, pijaństwach i tak dalej. I w jakiś niekontrolowany sposób oddawałeś się różnego rodzaju swoim zachciankom, pożądliwościom. Może chciwość czy inne rzeczy, o których wspominaliśmy. Ale Piotr mówi do nas, abyśmy powiedzieli dość. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście. To już powinien być zamknięty rozdział. Koniec. Dość. Już tam byłeś, już to robiłeś. Teraz idziesz za Chrystusem, więc poddaj się Bożej woli. I oczywiście to będzie okupione cierpieniem. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, Uzbrójcie się też w tą myślą, uzbrójcie się. Piotr tutaj miał na myśli takiego ciężko zbrojnego żołnierza. Musisz być jak żołnierz ciężko zbrojny, przygotowany do odparcia wszelkiego ataku. Uzbrój się w to. Niech myślenie o Chrystusie cierpiącym będzie dla ciebie zbroją i ustawi twoje myślenie. Jak będziesz sobie radził w życiu, kiedy naśladujesz Chrystusa, próbujesz wiernie naśladować Chrystusa i na pewno przyjdzie opozycja ze strony może rodziny, może jesteś jedyną osobą, która się nawróciła. Tak jak na przykład było w przypadku mojej żony. Ze strony kolegów w szkole, na uczelni, w pracy i tak dalej. Ponieważ chcesz naśladować Chrystusa, pełnić Bożą wolę, spotkasz się z problemami i z cierpieniem. Będziesz naciskany i prześladowany. I to cierpienie z pewnością przyjdzie. Jak bardzo czasami my cierpimy, kiedy przychodzą do nas nasze pożądliwości, a my musimy stoczyć naprawdę ciężką walkę, żeby się oprzeć. Dlatego i też jesteśmy świadomi to, co Piotr tutaj uświadamia w 5 rozdziale i apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi o tej zbroi Paweł. Piotr mówi o tym lwie ryczącym. Paweł mówi o tych nadziemskich władzach, zwierzchnościach, które w powietrzu. O rzeczach, o rzeczywistości, której my oczami fizycznymi której nie widzimy, a która walczy przeciwko nam. I dlatego mówi, co? Weźcie, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Bądźcie przygotowani, bo nie będzie lekko. A Piotr mówi, kiedy mówi o diable, to mówi, przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Piotr mówi, to nie tylko wy cierpicie. Tak się dzieje ze wszystkimi braćmi, którzy naśladują Jezusa Chrystusa w całym świecie. Przeciwstawcie mu się mocni. Chrystus, ponieważ Chrystus cierpiał, musimy uzbroić się tą myślą, że my też będziemy cierpieć w tym ciele. I dzisiaj, jeżeli może zbłądziłeś, czy zbłądziłaś, dzisiaj możesz powiedzieć dość. Tak jak Piotr nas zachęca. W trzecim wersecie. Dość bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogańskie. Nie dziwmy się, że nie znajdujemy zrozumienia w tym świecie. Zdarza nam się, że zamiast właśnie przeżywać nasze cierpienie, tak jak nas uczy Słowo Boże, jak uczy nas między innymi tutaj apostoł Piotr, możemy się zniechęcić i zaczynamy ulegać temu światu. Stajemy się podobni do tego świata, upodabniamy się do tego świata. Zaczynamy cenić te wartości, które ceni ten świat, kult, oddawać cześć tym rzeczom. Możemy popaść w kult różnych rzeczy na tym świecie. I wracamy w ten ogólny nurt i on nas bardzo łatwo porywa. Piotr przypomina nam, że Chrystus nie cierpiał za nasze grzechy po to, abyśmy wracali do naszego grzesznego życia. Jeżeli może tak się stało, że ten nurt cię porwał, musisz zawrócić, musisz poddać się woli Bożej. Patrząc na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Chrześcijaństwo. Na końcu ostatnie zdanie, czy ostatnie dwa zdania. Chrześcijaństwo nie jest sposobem na oczyszczanie się po tym, jak unurzamy się w świństwach tego świata. Przepraszam, że to tak zabrzmiało może źle. Kiedy już sobie użyjemy w tym świecie i mamy wyrzuty sumienia, to wtedy przybiegamy do Boga, do Kościoła, do pastora starszego i zaczynamy oczyszczać się. A potem wracamy. Chrześcijaństwo to życie zgodnie z objawioną wolą Boga. To sposób postępowania, myślenia, odczuwania, dokonywania wyborów, który jest w tym świecie okupiony niejednokrotnie cierpieniem. A więc zakończę. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Amen.